Już od początku wiedziałem, że Instagram będzie dla mnie podstawą, jeśli chodzi o jakiekolwiek pozyskiwanie klientów, ogłaszanie się. Jeśli wrzucam rolkę na temat aparatu ruchu, że jest stworzony do ruchu, to jest stworzony do ruchu i nie będę mówił do tego, że badania i fizjologia i wszystko inne pokazuje, bo moi odbiorcy nie są z wykształcenia osobami, które czytają badania naukowe. Każdy lubi dźwignąć dużo i jakby nie ukrywam, że wszyscy u mnie dużo dźwigają. Ja im każę biegać z piłkami, żeby one jakkolwiek mi się rozgrzały trening, a nie poszły na bieżnię i siedziały po prostu na nich 5 minut. To wolę wrzucić coś takiego niż niektóre, nie wiem, jak dziewczyna mi robi Bułgarii drugą serię. No okej, mogą mówić jak chcą, niech krytykują. Ja ich klientem nie jestem, oni moim też nie. Moim klientem są osoby, które do mnie przychodzą i to oni mają być w tym wszystkim najlepsi. Zawsze ciężar jest podstawą, ale pamiętajmy, z kim pracujemy i dla kogo pracujemy.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Adam Andrzejewski, witamy.
Cześć, cześć, miło mi, dzięki Damian za zaproszenie.
W internecie jesteś raczej kojarzony z takim nickiem czy nazwą Stado Ruchu, więc chciałbym na początek, żebyś wyjaśnił, czym jest to Stado Ruchu tak naprawdę.
Wiesz co, to jest dobra historia tak na dobrą sprawę, bo wzięło się to od tego, że jak 4 lata temu siedziałem w COVID-zie, i była etap mody na majestcy, trenuję i tak dalej. Stwierdziłem, że potrzebuję też mieć jakąś unikatową nazwę, która będzie mnie wyróżniać z tłumu. Stwierdziłem, że żadnej watachy i innego tego typu rzeczy nie zrobię, bo to ogólnie nie ma sensu i ogólnie jest powtarzalny jakby wzorzec. No i jakby mam wytatuowaną na lewej łydce lwicę. No i jakoś tak kombinowałem. Na początku było to Stado, później było Stado Adama, a z racji tego, że chciałem to bardziej monetyzować i z tym trochę dalej w postaci po prostu lepszych możliwości zarabiania i nieuzależnienia swojej nazwy od osób, które u mnie miałoby pracować, to wyszło Stado Ruchu i gdzieś już od 1,5 roku przyjąłem tak. Pierwsze jakieś tam warsztaty, szkolenia, które prowadziłem też już pod Stado Ruchu, więc jakby to już się na tyle utrwaliło, że zostało. I ogólnie to chodziło o to, żeby dać możliwość, bo już wtedy jak już wchodziłem w sumie etap covidowy, czyli w ten, gdzie byliśmy przez pierwsze 3 miesiące faktycznie zamknięci, gdzie wszyscy się bali, no to stwierdziłem, że muszę zrobić coś, co będzie mi łączyć osoby, które ze mną współpracują. No i tym czymś właśnie była możliwość tego, żeby osoby je jakoś zjednoczyć. No i zjednoczyłem ich w ten sposób poprzez nazwę. Później zacząłem dorabiać do tego coraz kolejne teorie, opisy. No i jakby to zaczęło funkcjonować do tego stopnia, że potrafię przyjść na siłownię nawet nie swoją w niektórych zakątkach Poznania i widząc osoby, które chodzą mi w skarpetkach, w opaskach, w bluzach, koszulkach, więc jakby same przyzwyczajenie się do logomarki gdzieś już tam idzie trochę bardziej lokalnie, ale regionalnie, ale gdzieś tam w Polskę, gdzieś to tam się już też pomału przewija.
No zobacz, nawet ja jestem z Trójmiasta i znam markę, więc to leci sobie spokojnie do przodu, nie? Dobrze, powiedz jeszcze, czym się tak naprawdę zajmujesz, bo trener personalny to chyba tak naprawdę mało, żeby powiedzieć, że tylko trenerem personalnym jesteś, jest tego troszeczkę więcej.
No właśnie zawsze ze swoimi podopiecznymi się śmieję, że u mnie to nie jest określenie trener personalny, bo trener personalny kojarzy się z sylwetką i treningiem sylwetkowym. U mnie to jest bardziej nastawianie do powrotu, do sprawności po urazach, po kontuzjach, wracanie do ogólnej sprawności. Ja w większości współpracuję z osobami, które cierpią na jakieś zaburzenia, nie tyle ruchowe, co też często psychosomatyczne, czyli osoby, które często są podczas terapii, a ruch jest uzupełnieniem kontynuacji tej terapii i utrzymanie ich w procesie terapeutycznym. To są też osoby, które przychodzą po jakichkolwiek urazach, osoby, które chcą po prostu poczuć się lepiej i odciążyć się od rutyny dnia codziennego i zadbać gdzieś o tą higienę ruchową, której jest tak na dobrą sprawę tak mało.
No dobrze, a wtedy dlaczego w taką drogę skręciłeś, a nie na przykład tą sylwetkową?
Wiesz co, jak mam być szczery, nigdy nie miałem dobrej sylwetki. Sam w tym momencie miałem przez pewien okres czasu, co jeszcze bardziej napędziło moje zaburzenia gdzieś tam odżywiania. W tym momencie nagrywam swoje Stado Ruchu Flow, czyli materiały, które są 20-30-minutowym moim monologiem, gdzie opowiadam na swoim doświadczeniu, jak wygląda to wszystko od zewnątrz, poza tą piękną łatką Instagrama. No i faktycznie materiał się fajnie przyjmuje. Wzięło się to też z tego, że mam też siostrę z czterokończynowym porażeniem mózgowym dziecięcym, która nie chodzi, nie je samodzielnie, jest uzależniona od rodziców. No i w perspektywie czasu doszło to do mnie, że ja po prostu spędzając tyle czasu na salach rehabilitacyjnych, na salach, w których moja siostra miała terapię, gdzieś mi to tak tyle utrwiło w głowie, że jak skończyłem pierwszy kurs swój trenera personalnego w 2019 roku, dotarło do mnie po 3 miesiącach praktycznie prowadzenia treningów, że nie chcę iść w sylwetki. Bardzo mnie męczyło to, że jest to, że proces treningowy jest bardzo uzależniony od tej osoby, która do mnie przychodzi poprzez trzymanie diety, trzymanie suplementacji, a nie chciałem brać kogoś, z kim nie będę mógł zrealizować danego celu, no bo wiem, jak wyglądałem już wtedy, wiedziałem, jak wyglądały wtedy już relacje takich osób, jeśli chodzi o postrzeganie żywienia, więc nie chciałem brać na siebie jeszcze większej odpowiedzialności za to, że nie dowiozłem tematu, no bo te osoby muszą trzymać dietetycznie. A gdzieś mi cały czas pochodziło po głowie to, żeby się dowiedzieć więcej, dlaczego urazy na siłowni są tak powszechne, a nikt z tym nic nie robi.
No właśnie, takie w ogóle przygotowując się do naszego materiału, zapytałem swojego byłego podopiecznego, który teraz też od kilku lat jest trenerem personalnym, ale pamiętam, że chyba w zeszłym roku był na jakichś warsztatach u ciebie z pośladków, więc stwierdziłem, że zapytam go, bo zna ciebie lepiej, jakie mógłbym ci takie fajne pytania biznesowo-rozwojowe zadać. I jednym z tych pytań podpowiedział mi właśnie, żeby pogadać z tobą o zaburzeniach odżywiania. Co ty na to? Jest jakaś za tym głębsza historia jeszcze?
Znaczy ogólnie zaburzenie odżywiania to jest temat, który ja sam wałkuję, sam gdzieś tam przerabiam osobiście, bardzo dużo dochodzę do tych wniosków, etapy nagradzania, ale ja jestem rocznikiem, który wychowywał się na Karmowskim na YouTubie, na Karmowskim, który gadał 100% albo nic i że albo zapierdalasz do pożygu i robisz porządny trening, albo go nie robisz. No i ja daj mi tak, z tego wychodziłem, tak to tłumaczyłem, że jeśli nie zrobię dobrego treningu, no to nie muszę trzymać dobrej diety. No i faktycznie gdzieś to się na tyle zazębiało, że nawet jak wracałem do domu, to mi tata sam mówił, że jeśli nie trzymam diety, no to po co mam trenować, to zmarnowanie czasu, a na siłownię mogę iść sobie na ogród, bo wtedy już mieszkaliśmy w domu i mu bardziej pomóc, niżeli siedzieć na siłowni i odwalać całą tą szopkę dookoła, nie? Więc zaczęło się w tym momencie już u mnie ważenie każdego posiłku, wtedy jakby radykalnie tak zjechałem, bo zawsze miałem gdzieś te problemy z utrzymywaniem regularnej masy ciała, to wynikało też po części z alergii, z astmy, więc gdzieś to się nawarstwiało, ale mimo tego gdzieś tam zawsze byłem aktywny, bo trenowałem wtedy jeszcze w koszykówkę przez 10 lat, więc ta aktywność była dosyć na dobrym poziomie, tylko zawsze gdzieś faktycznie dojedz coś tam albo gdzieś te właśnie nagradzanie w postaci słodyczy do tej pory gdzieś mi tam tkwiło i to jest na etapie jakby dosyć dużych zmian i dużych projektów, które w tym momencie staram się już prowadzić i realizować, ale utwierdziło mnie to jakby w przekonaniu, że stałem się sam niewolnikiem swojego żywienia i swojego trybu życia. Do tej pory pamiętam, jak kiedyś chyba nagrałeś, na 100% nagrałeś taką rolkę, bo mi to mignęło z parę razy, że nagrałeś, że pracujesz 10-12 godzin dziennie, tak, i kupujesz Monsterka i jakby w sumie okazuje się, że jakby nie zarabiasz tyle, ile powinieneś, bo tracisz kasę na to, że faktycznie żyłatujesz się w siebie syf. No jak mam być szczery, od 3 lat w sumie tak wyglądało moje życie do tej pory, bo robienie 10 godzin treningowych dziennie to nie był problem. Zdarzało się po 13 i to nie 13 razy na miesiąc, tylko 3 razy w tygodniu, gdzie jeszcze w listopadzie potrafiłem robić takie liczby, mimo tego jeszcze jeździć gdzieś tam na szkolenia i szkolić. I faktycznie doszło do tego momentu, że no już doszło do bardzo skrajnych wyników zdrowotnych, gdzie pokazało mi to po prostu wprost, że nie tędy droga, a z racji, że to zaczęło się w momencie, w którym był COVID, trzeba uciekać z siłowni na siłownię, tak się nawarstwiło to, trzeba uciekać z siłowni na siłownię, byłem sam od siebie zależny, więc musiałem na gwałt wymyślić miejsce, gdzie moi podopieczni mogliby trenować, w konsekwencji dawać mi pieniądze tego, żebym mógł się utrzymać. No to jakby przedstawiło mi pod światem dokonanym, że trening nie jest i żywienie dla mnie najważniejsze. Najważniejsze było dla mnie to, żeby jakośkolwiek się utrzymać finansowo, no bo nie ma co ukrywać, jeśli nie masz za co nie masz jak zarabiać, no to nie masz jak funkcjonować, jak żyć. A no w tym momencie stało się dla mnie priorytetem. Wtedy też jeszcze był etap, że moja córka jakoś na przestrzeni 8 miesięcy miała się urodzić, więc no to nie było sytuacji takiej, dobra, to nie zrobię tych 2 dodatkowych treningów w tym dniu, bo wolę zrobić swój trening. No nie, ja już miałem upatrzenie to, że Trzeba kupować wózek, trzeba kupować rzeczy, a niekoniecznie myśleć o tym, czy mój plan treningowy będzie w stanie to zrealizować, będę w stanie go zrealizować. I to też mi pokazało, że osoby, które do mnie przychodzą, to w większości są osoby, które nie mają aspiracji sylwetkowo-sportowych, tylko mają swoje normalne życie i oni w tym swoim życiu muszą jakoś funkcjonować i to było priorytetem, co też mi pozwoliło na przestrzeni czasu tak modyfikować jednostki treningowe, żeby oni mimo tego, że wracają zajebani po pracy, nie mają ochoty, nie mają chęci, stale progresują siłowo, ale traktują trening jako coś, co mogą robić, tylko i wyłącznie po to, żeby mogą robić z przyjemnością w formie zabawy, ruchu, czegokolwiek, ale oni wiedzą, że są w jakimś procesie. No i faktycznie ten proces u mnie jest w tym momencie rozjechany, zaburzenia odżywiania już w miarę już są pod jakąś tą kontrolą, trening, czyli zaangażowanie w trening już też wzrasta, no bo też jeśli spędzasz, nie wiem, to wydaje mi się, że z swojego doświadczenia sam doskonale wiesz, że jeśli spędzasz 13-14 godzin w jednym miejscu z godzinną przerwą, to już żygasz na samym myśl, że masz jeszcze być nadal w tym samym miejscu, a następnego dnia znowu wracasz w to samo miejsce.
No, ja właśnie pamiętam, że jak robiłem jeszcze treningi personalne, to ja jeździłem na inną siłkę, żeby po pierwsze nikt mnie nie zagadywał, a po drugie, żeby chociaż kolor ścian się zmienił, bo ja żygałem dosłownie, wiesz, codziennie od rana do nocy praktycznie jest to samo, ale twoja historia jest troszeczkę tożsama z moją historią, bo mnie od zawsze prowadzili kulturyści treningowo, bo zawsze jakiegoś trenera miałem, więc te zaburzenia odżywiania ja też teraz identyfikuję, że je faktycznie miałem, bo potrafiłem, wiesz, jechać na wakacje z moją Olą i jechaliśmy na 2 tygodnie, a ja pierwszy tydzień jeszcze byłem wkurwiony, że ja muszę jeść inne posiłki, co z moją formą i tak dalej, jakby w ten tryb wakacyjny wchodziłem 5-7 dni w ogóle na wakacjach, więc to takie konsekwencje były jak najbardziej, zabieranie pojemników gdzieś tam do restauracji, bo Ola chciała wyjść, wiesz, ogólnie temat rzeka i straszne to jest i faktycznie takie treści 100% albo nic miały na pewno ogromne konsekwencje wśród ludzi, których gdzieś tam w internecie nawet nie słychać, bo takich jak ty czy ja to jest mnóstwo, którzy nie mają takiej siły głosu i na 1000000% tego typu konsekwencje były, ale zastanawiam się, jak teraz to postrzegasz, bo ja osobiście postrzegam branżę fitness jako ogromną transformację, bo kiedyś kulturystyka i sporty sylwetkowe to były takie top of the top, a teraz faktycznie trening funkcjonalny, medyczny, rehab, prehab, sztuki walki, jakby tak wielowektorowo można się rozwijać i jednak ten świat treningowy, żywieniowy, sylwetkowy totalnie się zmienił. Jak to w twoich oczach wygląda?
Wydaje mi się, że jak ja byłem na tym etapie młodego wszczyla, który w technikum oglądał właśnie Karmowskiego i jakby z filmiku z YouTube'u wypunktował, jak ma przeprowadzić trening sam dla siebie, no to jest ogromna zmiana, tylko że to poszło teraz w tą stronę, że jak fizjoterapeutów, no było nagonka na fizjoterapeutów, że oni tylko odciążają, to na dobrą sprawę stwierdzam, że idziemy po części, nie mówię, że wszyscy, ale w nową tendencję tą taką nawrotną, czyli nie będziemy do ludzi dociążać i pokazywać im, że mogą być silniejsi, sprawniejsi, szybci i tak dalej, tylko będziemy ich odciążać i na siłę pokazywać, że mają gdzieś deficyt, który musimy zrobić. Jeśli przychodzi do mnie pani, szybki przykład, pani z łąkotką, lekarz powiedział, że musi być szycie, albo chciała jechać na nardy w najbliższym czasie, no to nie było sytuacji takiej, że ona by nie dźwigała. No i jeśli pani ważyła 45 kilo, no to potrafiła w przeciągu 3 miesięcy załadować się 45 kilo w przysiadzie i ona to realizowała. Ale jeśli bym ją odciążał, tak jak były zalecenia lekarza, no to ona by skończyła 6 tygodni w okresie pozabiegowym. No i tyle by się skończyło. Więc faktycznie branża się rozwija. Wydaje mi się, że branża też zakręca w stronę, kto komu pokaże, kto jest bardziej figofago, co też bardzo ja się od tego odciąłem. Miałem rok temu takie epizody, że faktycznie chciałem bardzo pokazać, że to, co robię, spoko i tak dalej. W tym momencie już mówią za mnie bardziej wyniki, to, co jakby ludzie potrafią o mnie napisać, bo nie, jak tak już zdążyliśmy jakby sparafrazować, ja nie robię sytuacji, że stawiam zdjęcie po lewej i po prawej i mówię, że ta osoba zmieniła swoją sylwetkę, bo nie jestem w stanie tego fizycznie pokazać. Jeśli ktoś przychodzi do mnie z jakimś urazem, to mogę go pokazać z kulą i bez kuli, ale na dobrą sprawę to zdjęcie może dziś 10 sekund, 10 miesięcy. Więc u mnie to głównie, jeśli chodzi o to postrzeganie moich kompetencji, może jakby wyniki, no to są opinie, no bo nie mam innej możliwości. A na dobrą sprawę, jeśli chodzi o te kwestie, jeśli chodzi o rozwój naszej branży, to tak, tylko że znowu są ci, którzy mówią, że trzeba napierdalać, ci, którzy nie róbcie nic i jeden na drugiego nawala, a na dobrą sprawę nie ma gdzieś tej komunikacji, o którą ja zawsze proszę na kursach, które prowadzę, żeby jeśli ktoś nie rozumie albo nie rozumie jakiejś idei u jakiegoś trenera na Instagramie, niech napisze per persona i może wtedy dojdziemy do jakiegoś ładu składu, bo to, co nawet ja sam nagrałem, że nasze społeczeństwo głupieje, bo my uważamy, że mamy korzonki w naszym ciele. Patrz na przykład na moich rodziców, uważają, że nadal mamy korzonki, zapalenie korzonek, a nadal my się sprzeczamy o tym, czy dane ćwiczenie jest bardziej optymalne, czy nie. No ale no, jakby idziemy też w tą stronę.
No gdzieś tam właśnie, ja też zauważyłem, bo ja tak troszeczkę skaczę z bańki do bańki, bo byłem w tym świecie kulturystyki, gdzie było 100% albo nic i gdzieś tam tak troszeczkę się zaczynam do świata rehabu, prehabu i takiego bardziej łączenia obu światów. I to zależy, bo powiem ci, mam kilka takich czatów na Instagramie, powiedzmy ze starymi znajomymi kulturystami, gdzie tam wiedzie prym na kurwianie i masa mięśniowa. Z drugiej strony mam kilka grupek takich rehabowych, prehabowych i właśnie tej drugiej strony. I z jednej strony mi algorytmy mówią to, co właśnie powiedziałeś, że oni oboje się, obie te grupy się tak troszeczkę ze sobą przekrzykują. A z drugiej strony, no jeżeli byśmy byli w tej jednej bańce, to jednak byśmy słyszeli tą jedną narrację, więc w sumie, kurczę, ciężko jest
no nie ocenić. Ma nic dobrego, nie? Tylko, że mówię, że jeśli mamy jakby rozwijać tą branżę, to uważam, że gdzieś ta wymiana komunikacji też powinna być dużo lepsza, bo jeśli będziemy się upierać tylko przy swoim, ja na przykład pracuję z takim typem klienta, który nie ma aspiracji sylwetkowych, sportowych, jego głównym nastawieniem jest na powrót do pełni sprawności, cieszenie się tym, że może iść z synem, córką na spacer bez bólu pleców, albo że może być stomatologiem na pełen etat i zabieg 10-godzinny nie spowoduje bólu pleców, ale ja wiem, że ja inaczej spojrzę na daną osobę niż na przykład osoba, która pracuje z kimś sylwetkowo i ona będzie dążyć do czegoś innego, więc wiadomo, że ilość osób patrząc na jedną osobę czy jednego klienta będzie zupełnie różna, nie?
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę, jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. No dobrze, to przejdźmy sobie dalej. Tak oglądając twój Instagram, masz w zapisanych certyfikaty, gdzie widać no właśnie od początku, jak robiłeś kurs u Radka Słodkiewicza w 2019 roku, tam potem sobie można przeklikać i na tablecie miałeś bardzo fajnie wytyczone cele w kontekście tego, jakie szkolenia zrobić chyba tam w 2022 roku. I moje pytanie brzmi, jak sobie zdefiniowałeś taką ścieżkę szkoleń, żeby podążać jednym za drugim? Czy ktoś ci to podpowiedział, czy może sam obserwowałeś scenę i stwierdziłeś, że w tej specjalizacji chcesz się podszkolić po prostu?
Wiedziałem, że chcę iść w stronę treningu medycznego, wiedziałem, że muszę się rozwinąć. Kurs pierwszy dał mi bardzo dużą pewność wbrew pozorom, bo pokazał mi, że w sumie to nie jest nic ciężkiego. Jeśli oglądam YouTube'a, to w sumie większe rzeczy wiem. Bo wtedy no, na takie były czasy, tak wyglądały szkolenia, że ja musiałem nadrobić mnóstwo wiedzy dookoła. Jeszcze w międzyczasie był COVID, więc nie było tych szkoleń regularnych, więc w 2022 był pierwszym rokiem, w którym mogłem iść na szkolenie, nie bać się o to, że jeśli wpłacę pieniądze, to dostanę je, to dostanę szkolenie, a nie dostanę zwrot po jakimś miesiącu, trzech lub pół roku. Bo takie były wtedy czasy, więc 2022 był dla mnie rokiem dosyć intensywnym pod względem szkoleniowym. Nie jarały mnie szkolenia online, bo totalnie nie mogłem się przy nich skupić. Jestem z osób, które wolą iść i zapraktykować cokolwiek, niż siedzieć przed szkoleniami online, dlatego też nie prowadzę nikogo online, bo dla mnie to jest po prostu rzecz, przy której nie mogę się skupić. Montaż mogę uprawiać regularnie 12 godzin, jeśli będę miał tyle czasu, pod rząd. Ale jeśli mam zrobić chociaż godzinę szkolenia online, to już po prostu nie jestem w stanie się na tym skupić, więc to są rzeczy, które jakby mnie bardzo odwodzą od tego, a co do ilości tych szkoleń, było ich ogrom, ale też ogrom całej wiedzy, którą dostałem przy pierwszym szkoleniu już był tak duży, że jakby wypunktowałem sobie kiedyś na kartce, których zagadnień nie umiem. Anatomia leżała totalnie. Mieliśmy tylko to, że jest kręgosłup, że jest jest czwórka, która odpowiada za to, bo robisz siady. Czyli nie było na zasadzie takiej, jaką funkcję ma dany mięsień, tylko czwórka, siady, poślad, no to nie wiem, ciągi zróbcie. Na takiej zasadzie, czyli no, no faktycznie gdzieś to wybrzmiewało, że było ćwiczenie dostosowane do mięśnia, a nie było przeanalizowania, co się dzieje w międzyczasie, więc no ilość tych zagadnień była duża. Z diagnostyki nie miałem totalnej, wywiadu zero. Przez pierwsze półtora roku to sam bym do siebie nie przyszedł, ale no też widać skalę progresu, jaka była w międzyczasie. Ilość szkoleń była taka, że w lutym potrafiłem jechać na 3 szkolenia wyjazdowe, a do Piotra Ciebiery, Alberta, Filipa Żołądka z Corrective i jeszcze coś tam miałem w międzyczasie, więc było ogrom tego wszystkiego, ale to też mi pokazało, w którą stronę muszę bardziej iść i czego nadrabiać, bo faktycznie dużo rzeczy musiałem wyciągać od razu z miejsca. Więc ilość szkoleń w tym momencie jest taka, że jeśli zrobię 1 na 3 miesiące, jest super, bo ilość czasu, które muszę ją przerobić, jest ogromna, a z kolei wtedy potrzebowałem po prostu wszystkiego naraz, bo po prostu czułem, że jestem po prostu głupi dosłownie.
To jest ciekawe, bo nie każdy chyba jest na tyle skromny i jednocześnie odważny, żeby samemu sobie powiedzieć, że ma się pewne braki, bo raczej środowisko trenerskie to jest takie, że każdy jest najmądrzejszy i w ogóle najlepiej zapisać się na szkolenie pod innym nazwiskiem, żeby ktoś nie wiedział, że się akurat poszedł szkolić, nie?
No wiesz, jakby ja wychodzę, ja cały czas to podkreślam, że jakby ja chcę budować swój wizerunek od początku na szczerości. Powiedziałem wprost, że miałem 2 bankructwa, w zeszłym roku straciłem ponad 40 tysięcy w związku z projektem, który nie wypalił. W tym roku wrzucam kolejne 50 koła netto po to, żeby móc się rozwijać dalej. No na tym jakby polega jakby według mnie proces rozwoju, że jesteśmy może nie tyle co skromni, co mamy w sobie gdzieś tą pokorę bardziej w tą stronę, że no masz prawo tego nie wiedzieć, ale w twoim kierunku, od ciebie jest zależne to, żeby się tego dowiedzieć i się tego nauczyć, bo jeśli będziemy tylko i wyłącznie skupiać się na tym, co umiemy, to dojdziemy do pewnego momentu do tego, że będziemy specjalistami od tego, co umiemy, ale to, czego nie umiemy, to już nie ma sensu, bo tego nie musimy już wiedzieć.
Tego pytania sobie nie zadałem, ale przecież pisałeś posta na temat tej inwestycji 50 tysięcy, bo chyba z Matem Kosmaczewskim, jeżeli dobrze pamiętam
dokładnie
nazwisko.
Dokładnie tak, to tego szczególnie człowieka pozdrawiam.
No właśnie, możemy chwilę porozmawiać, na czym to będzie polegać?
Ogólnie to jest nauka, czyli nauka podstaw, nauka związana z biznesem od tej strony, nie na zasadzie takiej, że będziemy mówić teraz na Instagrama odpowiedz na pytania, które zadaje twoja grupa odbiorców albo z typem klienta, którym chcesz pracować. To już jest nauka bardziej w kontekście strategii długofalowej pracy, bo będziemy pracować przez rok. Długofalowa praca ukierunkowana na to, żeby zmaksymalizować potencjał biznesowy, który jest, a który dopiero będzie, i nauczyć się po prostu krok po kroku, w którą stronę iść, bo uważam, że ten temat jest bardzo niezagospodarowany i jest bardzo ciężki na tym rynku, bo ilość trenerów, która mi jakoś gdzieś tam wyskakuje w międzyczasie, co są nagle specjalistami od biznesu, od strategii, od marketingu, od zdjęć, od filmu, od wszystkiego, że jeśli nie umiesz, to zrób to i tamto, jest ogromna, więc jakby poszedłem w tą stronę, że faktycznie Mariusz Dzięcioł już bardzo zareklamował Mateusza, a dla mnie to jest jakby no taka opcja motywatora, takiego bardziej jakby Święta Maryja będzie wkrótce powiedziane, czyli jakby osoba, którą się jakoś wzoruje. No i jeszcze Mateusz w międzyczasie mi podpowiedział stępień, że no stary, ładuj. No i załadowałem.
A możesz powiedzieć, jakie cele macie?
Na ten moment jeszcze nie mogę jakby zdradzić i na ten moment jeszcze jakby to jest niedoprecyzowane w 100%, więc na razie nie.
To w takim razie cofnijmy się troszeczkę w przeszłość, na początkach twojej przygody jako trener personalny, i chciałbym, żebyś opowiedział, w jaki sposób pozyskiwałeś klientów kiedyś i jak to wygląda teraz.
Już od początku wiedziałem, że Instagram będzie dla mnie podstawą, jeśli chodzi o jakiekolwiek pozyskiwanie klientów, ogłaszanie się. TikTok jest, wtedy chyba nawet nie było, ale no TikTok jest na tyle ogólnopolski, że jakby wpadniesz do algorytmu gdzieś w Toruniu, no to nikt z Torunia raczej, nie wiem, do Poznania, no może no przyjeżdżają do mnie takie osoby, ale mało kto przyjedzie z, nie wiem, z Suwałek do Poznania po to, bo cię zobaczył na TikToku. Instagram jest zdecydowanie bardziej lokalną platformą, gdzie możemy faktycznie dużo bardziej ją monetyzować i wyciągać, jeśli chodzi o kwestie lokalne, więc już wiedziałem, że Instagram muszę inwestować. Z racji, że gdzieś tam mam te uzdolnienia plastyczne, bo zawsze gdzieś tam miałem rysowanie, szkicowanie, no to gdzieś tam fotografia się pojawiła, a tu gdzieś jeszcze montaż, a tu wideo, więc jakby dużo, bardzo stawiam od samego początku na jakość wizualną. Merytoryczna przychodzi nadal pomału, bo nadal jest to gdzieś tam dla mnie taki zachyłek, w którego nie chcę aż tak bardzo wchodzić, bo wiem, że moja grupa odbiorców nie jest doktorantem, więc nie będę chciał się pytać na temat tego, czy unerwienie krążka występuje z tej czy z tamtej strony i będziemy się skupiać o szczegółach, bo myślę w innym kontekście, żeby przekazywać jakieś tam wartości. Ale moje początki wyglądały w ten sposób, że od początku miałem możliwość doboru klienta, bo ja pracowałem przez 10 miesięcy na recepcji w klubie i w momencie, w którym zapisałem się na kurs trenera, od razu 1 lipca zszedłem na floor, czyli tego trenera zmianowego. No i nawet nie kończąc jeszcze kursu, już tam pracowałem, zajmując się jakimiś tam zajęciami grupowymi w mniejszych grupach, czyli odtwarzaniu ćwiczeń na dobrą sprawę, ale stamtąd wyciągałem pierwsze osoby, czyli jakby prowadząc. Wydaje mi się, że swoimi umiejętnościami miękkimi potrafiłem osoby wyciągnąć i pokazać im, że trening może wyglądać trochę inaczej, że zajęcia grupowe są fajne, ale tak jak podkreślam, zajęcia grupowe są świetne dla zdrowych ludzi, a niekoniecznie dla wszystkich. Wiadomo, że to jest też kwestia jakby finansowa, ale stamtąd brałem pierwsze osoby, no i gdzieś pomału się rozwijałem, ale z racji, że przed COVID była szybka zmiana lokalizacji, później była znowu zmiana lokalizacji, więc przez nieco okres 4 miesięcy zmieniałem lokalizację 7 razy, bo jeśli wjeżdżała ci policja, to nie było sytuacji w takiej, której mówiłeś, no bo ja mam karnet, ja tu przyszedłem trening zrobić, tylko zawijasz swoje rzeczy i mówisz, że zabierasz rzeczy, bo od 5 miesięcy tam nie byłeś. Więc będąc szczery, Instagram dla mnie w tym momencie był jedyną możliwością, jak już gdzieś siedziałem dłużej niż miesiąc, to po prostu poleciałem z całej siły na Instagrama sponsorowane posty, byleby ściągnąć kogoś, no ale to było kuszenie czymś. Kuszeniem czymś było po prostu darmowa konsultacja, gdzie już byłem po pierwszym szkoleniu z diagnostyki i to mi bardzo pomogło, jeśli chodzi o mój rozwój, jeśli chodzi o teraz w tym momencie diagnostyki, a w szczególności pomogło mi wystartować, że nie zrezygnowałem jak koledzy z branży w tym okresie, tylko po prostu dalej mogłem kontynuować swoją pracę. No a w tym momencie to jest głównie przez polecenia na ten moment, bo najbliższy moment chyba w grafiku jest za 2-3 tygodnie, więc osoby, które jakby potrzebują na CITO już i tak są wpisane poza kalendarz, ale 6:20 i godzinna przerwa już nie wchodzi aż tak w grę, więc no nie da rady.
Ale Stado Ruchu to jest też zespół, bo jak wszedłem na twoją stronę internetową, to widzę, że jest was troszeczkę więcej. Więc zastanawiam się, czy u ciebie był to taki cel od samego początku, czy jest to kwestia potrzeby, bo wypełniłeś tak swój grafik, że siłą rzeczy skalowanie się mogło się odbyć tylko przez zatrudnianie kolejnych trenerów i specjalistów.
Wiesz co, jeśli chodzi o zespół, to zespół się rozpadł. Stado Ruchu jakby na stronie funkcjonuje z racji tego, że jakby że nie mam na to siły i teraz jakby chęci, żeby tego zmieniać. Zespół był moją nietrafioną inwestycją, bo jak robiłem Black Lord Therapy, to Dachowski już mi truł dupę od początku mi już truł, że mam ściągać kogokolwiek i zacząć jakby to rozwijać, bo już wtedy nie miałem możliwości grafiku, mimo tego, że podniosłem cenę znacznie, to nadal zapełniał się jeszcze bardziej, podniosłem znowu, zapełniał się i teraz 1 lutego znowu będą podwyżki, które będą już znacząco dużo większe względem skali jakby średniej rynkowej, ale zespół postawał na zasadzie takiej, że bardzo chciałem mieć zespół, wtedy byłem młody i głupi, czyli byłem 1,5 roku temu, stwierdziłem, że chcę mieć zespół, który będzie kompletny, czyli jeśli ja jestem terapeutą, będę miał trenera, do którego odeślę, jeśli ktoś będzie chciał sylwetkę, ten trener będzie mógł robić tylko i wyłącznie trening, bo za żywienie odpowiada dietetyk, więc dietetyk będzie przyjmował od niego, a z racji tego, że jeszcze mieliśmy masażystkę, fizjoterapeutkę, to ona przyjmowała po nas, jeśli była jakaś sytuacja do pracy manualnej i koło się zakrąglało. No i faktycznie pomysł był dobry, realizacja wydawała mi się spoko, tylko z racji tego, że jestem z osób, które potrzebują od tak wszystko w tym momencie, zajebałem szczerze jedną najważniejszą rzecz, czyli sprzedaż, czyli to, bez czego biznes totalnie nie ma sensu i totalnie obraca się to po prostu w jedno wielkie gówno i wyrzucenie pieniędzy, bo zadbałem o cały PR, z każdą osobą nagrałem podcast na zasadzie prezentacji, że ta osoba mogła się zaprezentować, odpowiedzieć na pytania grupy docelowej, które już w międzyczasie jej ustaliliśmy. Ja robiłem wszystko osobiście, czyli montowałem, kleiłem, robiłem z tego shorty, shoty, YouTube leciał wtedy, każdy miał jakieś tam merytoryczne już rzeczy wprowadzać, tylko że to nakręcało to, że jeszcze więcej musiałem pracować, żeby zarabiać na biznes, czyli każdy miał koszulki, bluzy, skarpetki, miał cały set gotowy, czyli dałem całą oprawkę, ale faktycznie tej oprawki, czyli z tego piórnika, z tego zewnątrz, w środku nie było nic, bo jakby nie miałem już czasu i mocy przerobowej, żeby siedzieć i jeszcze bardziej to nakręcać, więc tamten rok traktuję ten cały projekt, który był ze specjalistami, potraktuję jako inwestycję, która nauczyła mnie wprost po dupie, że trzeba trochę stracić, żeby zarobić. No a w tym momencie już jest to trochę bardziej racjonalne podejście. Wtedy to było faktycznie lekkomyślne, bez żadnego przygotowania, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu biznesu, o wiedzę, jeśli chodzi o podstawowe sprawy podatkowe. Jestem VAT-owcem nieszczęsnym od zeszłego roku, więc to też swoje nakręcało, że jeszcze większa frustracja, kombinowanie, zastanawianie się. No i jakby upadek tego wszystkiego był podyktowany, wydaje mi się, że główną przyczyną, no główną tylko i wyłącznie mogłem mieć pretensje do siebie, to była moja jakby chęć realizowania czegoś wielkiego bez większego przygotowania wcześniejszego, jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną z zakresu biznesowego. I to, że jestem pracoholikiem, więc na dobrą sprawę zamiast kogoś musić do tego, żeby realizował jakieś tam swoje postanowienia, to bardziej ja chodziłem i jeszcze więcej robiłem zamiast po prostu przekierować, nie? Ale docelowo jakby podsumowując tak, od początku było nastawienie na to, żeby osoby, które przychodzą do mnie, bo coś, z którymi już wypracowałem tą coś, po co do mnie przyszły i chciały dalej kontynuować, żeby miały kolejną odnogę w postaci drugiego trenera, który mógłby się nimi zajmować i jakby bezpośrednio pracować.
A czy w takim razie takie negatywne doświadczenie oznacza, że nie będziesz robił już dużych rzeczy, bo się zraziłeś, czy zmieniasz strategię i jednak i tak duże rzeczy będą tworzone?
Nie, rzeczy będą duże tworzone. Będą z racji tego, że jakby nie jestem z osób, które potrafi zostać w tym samym miejscu, więc jakby już w tym roku, czyli w 2024, już miałem dwie lokalizacje, jeśli chodzi o studio treningowe. Inwestycje na 200 i 320 tysięcy z racji, że niedogadania na umowę i odradzanie już od samego początku przez Mateusza i Mata, to już mi dało tylko jakby do zastanowienia, że ten rok jest poświęcony pod edukację, rozwój, a niekoniecznie władowanie się w kolejne zobowiązania, bo w zeszłym rok mi jednak niewystarczająco widocznie pokazał, że zobowiązania finansowe w stosunku do niektórych są zobowiązaniami, a nie na zasadzie takiej, no przecież jak zapłacę później, nic się nie stanie. Nie, no to już nie. No i faktycznie podchodzę do tego już zupełnie trochę inaczej.
Przejdźmy sobie do Centrum Szkoleń Sportowych. Ja troszeczkę pewnie podejrzewam po tym, jak prześledziłem twój profil, bo przecież te wszystkie certyfikaty i tak dalej w dużej mierze były robione w Centrum Szkoleń Sportowych, ale jak to się stało, że nawiązaliście współpracę i gdzieś tam szkolisz?
Wiesz co, jakby z Centrum Szkoleń Sportowych utożsamiam się od 2021 roku, gdzie poszedłem na pierwsze szkolenie do Konrada Topolskiego i Mariusza Dzięcioła, którzy są dla mnie, to co podkreślam za każdym razem, jakimś tam wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o bycie szkoleniowcem, ale też jeśli chodzi o bycie jakby po prostu osobą, bo to ile jakby te osoby poświęciły mi czasu, o którym większość osób nie wie, jest po prostu niewyobrażalne, za co jakby zawsze będę to podkreślał i będę im za to dziękował, ale jakby nawiązując do tego Centrum Szkoleń Sportowych, gdzieś tam zawsze się nawiązywało to, że kiedyś już Marek do mnie napisał, żebyśmy razem zrobili, jeszcze nie, ale żebym nagrał coś ze szkolenia. Zawsze byłem jak z tych osób, które jakby chętnie wychodziły do współpracy. No i jakoś w okresie, gdy miałem jeszcze BlackRoll, czyli półtora roku temu, bo rozmowy trwały od chyba września czy października 2022 roku, finalizowaliśmy to dopiero w czerwcu 2023, gdzie przeprowadziłem swój pierwszy zjazd na kursie trenera personalnego. Ale to w międzyczasie gdzieś tam cały czas była narracja, było przeciąganie, zmiany w strukturze w firmie, więc gdzieś to wyszło, wiem od kogo, nie chcę jakby mówić z racji tego, że jakby zobowiązałem się, że po prostu nie powiem jakby od jakiej osoby to wyszło, żebym się tam udzielał, ale taka propozycja wyszła z Centrum Szkoleń Sportowych, stwierdziłem, że dla mnie rozwojowo jest to świetna możliwość do kontynuacji swojej kariery. Jest to jakiś tam etap, który zawsze był gdzieś tam marzeniem, no bo pracowanie w centrum, którym jakby się utożsamiasz i od początku wiesz, jakie tam były osoby, jak było traktowanie w stosunku do ciebie, no było jakimś tam celem, nie?
Ale też, tak jak mówiłem, z tym moim byłym podopiecznym, co jest trenerem, był na twoich warsztatach chyba takich autorskich, bo takie też przeprowadzasz, nie?
Poszły kontrowersyjnie z racji jakichś tam niedomówień i jakby obserwacji na podstawie story, ale tak, no miałem, przeprowadziłem 5 warsztatów indywidualnych, każdy miał powyżej 10 osób, co dla mnie jakby dla osoby, która zorganizowała to na zasadzie, ej, zrobię warsztat, no to było super. Nauczyłem się jakby od czego zacząć, od początku wiedziałem, że muszę to dobrze jakby udokumentować, przekazać tym osobom, co potrzeba. No i od początku przekazywałem rzeczy proste, typu to, czego ja nie miałem na swoich kursach i później się okazało, że dużo osób nie miało. Czyli jak był temat pośladków, to było przerabianie funkcji. Błędną nazwą było funkcjonalne, bo to chodziło bardziej o przerobienie funkcji na warsztacie. Ale to jest też błąd, który jest moim błędem, bo jakby nie wiedziałem, jak to inaczej nazwać. No a jak powiesz funkcję, warsztat funkcji mięśni pośladkowych, trochę głupio, więc wyszły jakieś tam bzdety typu funkcjonalne pośladki, ale no mówię, to było nie na zasadzie takiej, żeby udowodnić ludziom, że guma jest dobra na kolanach, tylko właśnie wręcz przeciwnie powiedzieć, że ta guma nie jest potrzebna do tego, żeby dobrze przepracować swoje ciało, tylko że to wyraźnie można przepracować z dociążeniem grawitacyjnym na podstawie własnych funkcji. No i to były gdzieś tam moje początki, te takie, które mnie jeszcze bardziej uskrzydlały do tego, żeby realizować to dalej. No i w międzyczasie ten ruch szkoleń sportowych się rozwijał, gdzieś tam już wtedy już się gdzieś tam pojawiał, więc to też wydaje mi się, że kroki, które gdzieś tam robiłem po omacku, bo dosłownie to były, nie były zamierzone, że stwierdzam, teraz jestem wystarczająco wykwalifikowany, żeby kogoś uczyć. Nie, to było na zasadzie, kurde, w sumie dużo ludzi się mnie o to pyta, zrobię coś takiego. No przecież tylko zrobię, jakby no nie mam żadnego zobowiązania. Oni to, co zapłacili, to pokryli mi salę, pokryli koszulki, w których chodzą do tej pory, pokryli kawę, która była jakby do dyspozycji, wodę i inne tam pierdoły, więc ja na tym bardziej dokładałem, ale z racji tego, że no nie chciałem aż tak wyjść na minus, no to po prostu jakoś to wychodziło na równe zero, nie? No i to od tego jakoś się tam gdzieś rozwijało w międzyczasie.
I jak oceniasz to teraz z perspektywy czasu? Będziesz kontynuował takie rzeczy? Bo ja tu troszeczkę tak metodą powolnego gotowania żaby wyciągam z ciebie informacje, bo powiedziałeś, że nie chcesz zdradzać za dużo, więc jak nie chcesz mówić, to oczywiście nie mów.
Wiesz co, na ten moment jakby skupiamy się w TSS-ie jakby na realizację tych głównych kursów, czyli trenera personalnego, trenera medycznego i jakichś tam innych rzeczy dookoła. Nie potrzebuję na ten moment jakby realizacji, ja też nie jestem z osób, które lubią robić szkolenia online, bo totalnie mi to nie leży, jeśli nie mam interakcji pracy z grupą, więc jakby już wiem, że ja nie chcę w takie rzeczy wchodzić, więc tylko i wyłącznie wchodziłaby kwestia indywidualna, ale na ten moment z racji jakby niemożliwości totalnych czasowych, nawet nie mam do tego głowy szczerze, żeby do takich rzeczy usiąść. W przyszłości nie wykluczam, że już będzie to na zupełnie innym poziomie, pod innym kątem, ale to jeszcze mówię, to jest jeszcze duża kwestia czasu, daleka droga do tego, żeby realizować. Na ten moment realizuję jakby wszystkie jakieś tam swoje potrzeby, jeśli chodzi o edukację i innych w Centrum Szkoleń Sportowych i tak samo tam też będę miał swój autorski warsztat, szkolenie, które też będzie jeżdżone po Polsce.
Super. To tak zmieniając temat i zmierzając ku końcowi, chciałbym porozmawiać o twoim Instagramie i to, jaką on robi robotę, bo mówiłeś wcześniej, że w pewnym momencie to było takie twoje główne źródło czerpania klientów, ale chciałbym nadać temu taką narrację, bo czasami ludzie myślą, że mając małą ilość followersów, gówno się zrobi tak naprawdę, a twoje konto nie jest tak naprawdę super pokaźne, a jednak wydaje mi się, że robi robotę, więc jeżeli możesz powiedzieć, to chciałbym, żebyś zdradził, jak twoje treści mają się co do efektów odnośnie właśnie zdobywania klientów na takie treningi personalne, czy tam na kursy i tak dalej.
Wiesz co, jakby teraz moja aktywność ograniczyła się na dobrą sprawę do postów i rolek i wrzucania co jakiś czas tylko bardziej informacji na przypadek do jakiegoś przypadku klienta czy lub informacji rzeczy, które robię pobocznych. Wcześniej to wyglądało dużo lepiej, bo opisywanie przypadków od A do Z na story czy wrzucanie tego w posty skutkowało tym, że osoby, które miały podobne problemy lub podobne schorzenia i jakby wszyscy utwierdzali w tym przekonaniu, że jakby nic z tym się nie da zrobić, pokazało mi tylko w tym, że dzięki temu, że mówiąc o tym, No bo to jest logiczne, że jeśli kogoś obserwuję i ktoś o tym mówi, no to jakby będę w stanie znaleźć pomoc u tej osoby. Poskutkowało tym, że osoby się faktycznie odzywały, bo widziałam, że ktoś schudł u ciebie 30 kilo, ale ja nie lubię siłowni. Super, Ada też, moja podopieczna, która rzuciła 30 kilo, nie lubiła i jeśli ja wychodziłem z nią z dwoma balonami na środek sali i jej zadanie było utrzymanie balonu przez 30 sekund w powietrzu, gdzie ona była umęczona, uwalona totalnie pod względem zmęczenia fizycznego, ale była tak przeszczęśliwa, że ona to jest w stanie zrobić, a wcześniej sama by tego nie zrobiła, no to dla mnie to jest win, bo ona wygrywa to, że ona jest nadal w to zaangażowana. Ja wygrywam pod tym względem, że realizuję z nią to, po co mnie przyszła redukcja masy ciała, a w międzyczasie ona tego tak nie odczuwa jak trening. I dzięki na przykład tego story przyszły do mnie dwie panie, które jakby same poczuły w tym, że one chcą coś z sobą zrobić, ale one nie chcą po prostu robić trzech serii po 10 powtórzeń przysiadów do boksa. Więc jakby miałem do wyboru, albo będę je obciążał i jakby robił to, czego one nie chcą, albo będę je obciążał i uskuteczniał to, czym jakby ja praktykuję, czyli po prostu się bawił z klientami poprzez różnego rodzaju formy, które zmuszają ich do jakiejkolwiek aktywności. Mm-hmm. Więc jakby Instagram, jeśli ci przerwę, Instagram dla mnie był podstawą, bardzo duży kładłem nacisk, żeby to było dobre, spójne, ładne wizualnie, bo jakby mam pod tym względem totalnego pierdolca, pod tym względem, że jeśli musi mi się spajać, nawet ty jak wrzucałeś rolkę, bo też to oglądałem na temat tego, że profile największych twórców nie są idealne i tak dalej, w kontekście nawet u ciebie, nie, że jakby nie masz ładnej jakby tam szaty, że musisz mieć każdą okładkę, to jakby ja z racji jakby swojego wykształcenia, ja z racji jakby rzeczy, które mam od dzieciaka, nie potrafię sobie z tym poradzić. I mój profil był 30 razy zmieniany, usuwany, dodawany, zarchiwizowany, więc u mnie to wygląda w tą stronę i faktycznie dużo osób podkreśla pod tym względem, że jak wchodzi na mój profil, to zaczyna być coraz bardziej czytelny, jasny i prosty w odbiorze. No i taki ma być, tak sama komunikacja. Jeśli wrzucam rolkę na temat aparatu ruchu, że jest stworzony do ruchu, to jest stworzony do ruchu i nie będę mówił do tego, że badania i fizjologia i wszystko inne pokazuje, bo moi odbiorcy nie są z wykształcenia osobami, które czytają badania naukowe. Ja mam do nich trafiać prosto, łatwo i żeby ta osoba zapisała sobie tą rolkę, jeśli przyjdzie do Grażynki, żebym pokazała Grażynce albo swojemu, nie wiem, swojej cioci, mamie, nie wiem, wujkowi, że słuchaj, musisz się ruszać, a nie tylko siedzieć na kanapie, bo to, że chodzisz do pracy, nie znaczy, że twój aparat ruchu jest w ruchu.
Chciałem jeszcze wrócić do tego początku, jak mówiłeś o tej storce, która przyniosła ci dwie klientki, bo to tak naprawdę bardzo fajnie pokazuje, że trzeba wrzucać wszystko, bo nigdy nie wiesz, co przyciągnie twoich potencjalnych klientów, bo mogłoby się okazać, że to jest taka pierdoła, po co ja mam to wrzucać. Często trenerzy tak właśnie mają, że po co ja mam wrzucać, przecież to nie jest sexy, nie jest fajna transformacja, komu to się spodoba i tak dalej. A się okazuje, że jest bardzo duże grono klientów, które oczekuje czegoś innego niż tylko transformacji w tym treningu personalnym, nie?
No dokładnie tak jest. No, wiesz, każdy lubi dźwignąć dużo i jakby nie ukrywam, że wszyscy u mnie dużo dźwigają. A to, że ja na swoim story pokazuję dwie story o tym, jak dziewczyny są rywalizują, bo przychodzą dwie na trening, są dziewczynami pracującymi w banku 50 lat, 27 lat za biurkiem i ja im każę biegać z piłkami, żeby one jakkolwiek mi się rozgrzały na trening, a nie poszły na bieżnię i siedziały po prostu na nich 5 minut czy cokolwiek, tylko zmotywować i szybciej pobudzić do treningu, to wolę wrzucić coś takiego niż niektóre, nie wiem, jak dziewczyna mi robi Bułgary drugą serię, nawet nie z ciężarem maksymalnym, bo ukierunkowaliśmy się do tych skrajności, że wrzucę ostatnią serię ciężkich siadów, gdzie mam najebane ciężaru i mogę pokazać, jaki jestem kozak, zrobię one rep max i ogólnie to jak wpiszę, że zrobiłem 3 powtórzenia, to się nic nie stanie. A jak pokażę to, że dziewczyny biegają, cieszą się, uśmiechają, bo po to przychodzą do mnie na treningi, żeby być uśmiechniętą, być zdrową i żeby czuć się po prostu dobrze w swoim ciele i na przestrzeni czasu wyprowadzać z jakichś dysfunkcji, które mają, no to po to mi chodzi. Jakby ja też odszedłem bardzo od tej branży pod względem tego, że będę się sugerował tym, co mówią o mnie inni trenerzy, bo też był taki etap. No okej, mogą mówić jak chcą, niech krytykują, ja ich klientem nie jestem, oni moim też nie. Moim klientem są osoby, które do mnie przychodzą i to oni mają być w tym wszystkim najlepsi i to oni mają być jedyną osobą, która może mnie rozliczać za to, jak z nimi pracuję i czy dowiozłem temat w kontekście realizacji ich celu.
No ja też zawsze powtarzam wszystkim, że nieistotne jest to, czy ktoś skomentuje twoją rolkę negatywnie, czy nie, tylko czy przede wszystkim rośnie hajs na twoim koncie od klientów i ilość pozytywnych opinii, bo to jest tak naprawdę marker tego, czy ty się dobrze rozwijasz i czy robisz dobrą robotę, a jeżeli będziesz robił dobrą robotę, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem twoja branża będzie o tobie mówić źle, bo będzie zazdrościć, że ci idzie.
No tak jest, no nie ma co ukrywać, no im więcej gadamy o kimś, tym więcej dajemy mu rozpoznawalności, ale no to jest teraz pytanie, w którą stronę kto chce iść. Ja buduję od początku jakby swój wizerunek na tym, że jakby chcę być, żeby ludzie widzieli, że jestem dla nich, a nie jestem dla drugiego, trzeciego trenera, który mnie obserwuje, że ja mu przyklasnę i wrzucę coś z treningu siłowego, bo trzeba wrzucać siłowe, bo trzeba napierdalać i oczywiście trzeba ruszyć dupę za wszelką cenę, a później przychodzi co do czego, to osoba pójdzie ci raz na siłownię, wrzuci coś na story na przykład i ktoś już pierwszy trener z brzegu ją skomentuje, nie kurwa, to jest beznadziejne, nie rób tak, bo to jest więcej szkoda, że tu przychodzisz niż pożytku, no to w którą my stronę chcemy iść, nie?
No dobrze, wysoki sądzie, więcej pytań nie mam, postawmy tutaj kropkę. Adam, bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Bardzo ci kibicuję w projekcie z Matem, mam nadzieję, że się uda, będę obserwował. No i co? Trzymam kciuki.
Ja też dziękuję bardzo, Damian, dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że się spodoba. Ktoś coś wyniesie, zawsze coś dla siebie, mam nadzieję, że jakby moja osoba nie zniechęci trenerów personalnych do tego, żeby byli trenerami. Zawsze ciężar jest podstawą, ale pamiętajmy, z kim pracujemy i dla kogo pracujemy.
Tak jest, dzięki, hej.